Gościem na antenie jest pan Rafał Kosik, pisarz, którego książka Felix Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi pojawiła się na liście lektur obowiązkowych w tej nowej podstawie programowej. I teraz witam pana, panie Rafale.
Dzień dobry, cieszę się, że się udało. Technika jest dosyć oporna, ale się udało.
To jest najważniejsze. Ja zacznę od tego, czy dla pisarza 11 minut po godzinie 10 to jest noc? Jak jest pana tryb pracy? Raczej nocą, czy raczej rano?
Szczerze mówiąc, jest to środek nocy. Większość tego, co napisałem w ogóle w życiu, wszystkich moich książek, powstało po północy. Wynika to z tego, że wtedy jest spokój, nikt niczego ode mnie nie chce, więc mogę sobie pracować spokojnie. I oczywiście rano muszę to odespać. Także śpię do południa.
Tym bardziej dziękuję bardzo, że zgodził się pan na rozmowę. No to teraz z grubej rury, nie bez przyczyny zaczynam. Czy pan czytał lektury szkolne?
Większość lektur szkolnych nie nadawała się do czytania. Obawiam się, że nadal tak jest. Ja miałem swoje własne lektury, znaczy czytałem po prostu to, co chciałem czytać, a lektury szkolne w większości były no, koniecznością. Teraz jest lepiej niż to było za moich czasów, jakieś tam 20 lat temu. Myślę, że cały czas większość lektur jest taka, jakby to powiedzieć, niezdatna trochę. Nieprzystająca do naszych czasów. Są to pozycje niezbyt atrakcyjne, nie dostosowane do percepcji dzisiejszego nastolatka. Zauważyłem, że w tym momencie to już tak nie jest, jak było przy pierwszym podejściu do tematu zmiany kanonu, kiedy to się okazało, że jestem jedynym żywym autorem w swojej kategorii wiekowej, tam w kategorii tam 4-6 klasa. Teraz jest trochę lepiej, bo jeszcze tam są ze mną inni żywi. Natomiast obawiam się, że trochę od złej strony jest ten kanon ustalany, bo jest ustalany bardziej pod takie upamiętnianie autorów znanych. Bardziej to jest taki mentalny pomnik wystawiony autorom.
Jak pan powiedział, że teraz to jest lepiej niż jak było za naszych czasów, ja też z lat 70., dlatego myślę sobie, że właśnie to jest taki powrót. Ale zanim jeszcze do tego wrócę, to chcę zapytać tak, dam o lektury, bo wyjaśniam naszym słuchaczom jeszcze raz, że Felix Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi, pana książka trafiła właśnie na listę lektur, będzie obowiązkowa w klasie 6. I teraz, jak się pan z tym czuje? Ciekawi mnie, czy jest pan za, czy nawet obok, jak Net Bielecki?
Jestem trochę właśnie nawet obok, bo to wynika z tego, że oczywiście się cieszę jako autor, że to, że więcej ludzi przeczytam moją książkę, no bo w sumie po to się pisze książkę, żeby ktoś ją czytał. Natomiast ten element przymusu jest już mniej fajny, bo nie ma książek idealnych, takich, które się spodobają wszystkim. Czytelnicy mają gusta i zawsze może być tak, że to, co się podoba 50%, czy tam 90%, nie spodoba się pozostałym 10% na przykład i ktoś będzie to czytał z przykrością. I zawsze jest takie, że nawet nie ryzyko, tylko jestem pewien tego, że będzie sporo osób, które to czytały bez jakiejś radości. Po prostu będą czytały dlatego, że będą musiały doczytać i będą, te osoby będą miały potem z tego jakieś testy i będą tych testów...
I to mnie przeraża. Nie, to tak. Mnie przeraża, naprawdę, sama jestem nauczycielem, ale obiecuję tutaj, na antenie jesteśmy na żywo, obiecuję, że ja jako nauczyciel, jak będę omawiać pana książkę, testu nie będzie. Bo rzeczywiście tu jest mnóstwo szczegółów, tu jest mnóstwo drobiazgów, imion, wszystkiego, przecież jakby zrobić taki test, jakby nauczyciel tak chciał wziąć i zrobić taki test, co, gdzie, jak tam, zapytać o jakieś szczególiki, to uczeń polegnie na pewno, bo przecież tutaj trzeba mieć fotograficzną pamięć.
Co więcej, nawet autor polegnie na pewno, bo podczas takiego konwentu, który nazywa się Polkon, doroczny konwent, najważniejszy w sumie konwent literatury fantastycznej, który odbywa się każdego roku w innym mieście, kilka lat temu był w Warszawie. Fanklub Feliksa Neta i Niki mnie zaprosił, w sumie to nie zaprosił, podstępem mnie zwabili do wzięcia udziału w konkurcie wiedzy o Feliksie Necie i Nice. I taki quiz zrobili jako punkt programu i tam było około 20 drużyn. I ja razem z moją żoną Kasią, która również jest redaktorem Feliksa, czyli powinna wiedzieć, na czym polega seria, zajęliśmy tam jedno z ostatnich miejsc wiedzy na temat serii książek, które sam napisałem. Więc ja sobie wyobrażam, jak się może czuć uczeń, który będzie poddany testom na temat wiedzy.
Uczeń myśli taką kategorią, zanim przeczyta, pierwsze co robi, niestety, ale tak jest, ile to ma stron. Więc otwiera sobie takiego Feliksa i ma 375 stron. Druk wcale nie jest taki duży. Niestety taką kategorią myśli. Wiem, że na początku to miało być opowiadanie i faktycznie każdy tutaj rozdział jest takim opowiadankiem trochę. Fajnie się to czyta. Ja to pochłonęłam w jedno popołudnie. Także tu gratulacje, skoro mi się bardzo spodobało, a już trochę lat mam, to myślę, że uczniom tym bardziej się spodoba. Tym bardziej, że lubią właśnie science science fiction.
A dziękuję, tylko też pewnie nie wszyscy lubią science fiction. Natomiast ocenianie książki po liczbie stron też nie jest precyzyjne, bo jest mały druk, mały margines, małe interlinie. Ja również składam te moje książki, więc wiem, jak to wygląda od strony technicznej. Można wyprodukować książkę o tej samej grubości, która ma 4 razy mniej tekstu na przykład.
No tak.
Po prostu zmieniając papier, zmieniając interlinię, zmieniając czcionkę, nie jestem zwolennikiem jakiegoś przymusu czytania, więc jeżeli ktoś zaczyna oceniać książkę po grubości, to już nie jest dobrze.
Niestety uczniowie na to patrzą, niestety z tym walczymy. Co prawda się cieszę, że ta książka się pojawiła, ale na przykład jest pan obok, chociaż ja myślę, że pan bardzo lubi to nazwisko, Sienkiewicz. Zdradzę słuchaczom może, albo niech pan sam zdradzi.
Tak, tak, rzeczywiście moja żona ma nazwisko Sienkiewicz, ale to nie z tych Sienkiewiczów.
Ale czy w ogóle Sienkiewicza lubił pan w szkole czytać? Janko Muzykant, Quo Vadis, Potop, czy też nie bardzo?
Janko Muzykant bardzo nie. Natomiast przeczytałem z przyjemnością W pustyni i w puszczy. Myślę, że problem z tymi książkami był taki właśnie, że był to przymus czytania. Ja w ogóle lubiłem inne rzeczy czytać. Lubiłem czytać fantastykę, lubiłem Lema. Lema było mało w lekturach. Tam chyba jedna w ogóle Bajki robotów chyba tylko były wtedy. Jakkolwiek Sienkiewicz dobrym pisarzem jest, to jednak wolałem czytać inne rzeczy po prostu dlatego, że mnie nie interesowała tematyka.
Janko Muzykant się pojawił w tych lekturach uzupełniających. On, załóżmy, nie jest obowiązkowy, ale boję się, że nauczyciele, nie chcę też urazić tu nauczycieli starszej daty, którzy kiedyś omawiali, po prostu znają go i będą sięgali, załóżmy, po tę lekturę. A pana książka, no, nieznana jest nauczycielom. Może ich to trochę przerażać. Ja się nawet cieszę, bardzo się cieszę, bo specjalnie pogrzebałam w internecie, że nie ma, na szczęście jeszcze nie ma, bo to jest dopiero początek, ale podejrzewam, że to jest kwestia chwili i zaraz się tam testy różne znajdą z Feliksa na tajniki i to pójdzie w nie tą stronę, którą chciałabym, żeby poszło. Boję się, że tak jak pan mówi, że to jest nagle stanie się obowiązkowe, będzie trudne, ale chciałabym, żeby pan jakby powiedział nauczycielom, konkretnie tutaj, naszym, zielonogórskim, bo niedługo się z nimi spotykam. Jakie by pan miał na przykład, jeżeli pan ma oczekiwania albo prośby, żeby czego nie robili z tą lekturą, albo na co by chciał pan, żeby zwrócili uwagę? Już tu sam autor ma taką możliwość się wypowiedzieć.
Właściwie to nie mam jakichś życzeń. Chciałbym, żeby nikt nie dostał w jedynki za niepamiętanie jakichś tam szczegółów konkretnych. Już nie pamiętam, jak testy dzisiejsze wyglądają. Znaczy mam syna, który niedawno tam maturę zdawał. Wydaje mi się, że ty, nie obrażając nauczycieli, jednak wchodzi w grę pewne wygodnictwo, bo sięgają po pozycje, które znają od lat i niespecjalnie im się chce szukać czegoś nowego, bo do tego Janka Muzykanta są opracowania od lat. Każdy wie, o co tam chodzi. Pewnie te wzory testów są gotowe od lat, a tutaj jest to coś nowego. Myślę, że podstawowym zadaniem nauczyciela powinno być w tym momencie nie zabić w uczniu ciekawości i przyjemności z czytania książki, czyli nie rozkładania jej na czynniki pierwsze.
Tak, to pomyślałam sobie, że można to zrobić naprawdę przy innych lekturach, a tutaj nawet sama się zastanawiałam wczoraj nad tym, jak bym ja zrobiła taką lekcję i pomyślałam, że tam jest tyle wartości. Tak mi się podoba to, że pan mówi tam o sprawach ważnych w taki naprawdę zabawny sposób. W ogóle poczucie humoru też mi się podoba, powiem tak, ale ja panu słodzę teraz, ale od wczoraj weszło do mojego słownika słowo jedwabiście, bardzo mi się podoba.
To wynika z tego, że trzeba unikać jednak podczas pisania dla tej grupy wiekowej przekleństw, a jednak...
Wszyscy wiedzą, o co chodzi.
Tak, więc musiałem wziąć jakieś nowe słowo. To jest dosyć trudne, bo potem dostaję takie na przykład maile od czytelników, że książka jest nierzeczywista, bo oni używają
innych słów. No.
Tak.
Ale nie może pan innych słów użyć, bo by nie była lekturą.
Albo wymyślam słowa właśnie typu jedwabiście, albo zastosowałem taką metodę, że piszę na przykład bip w nawiasie. Mm-hmm. To jest takie wbipowanie jak w filmach.
Czy w telewizji. Mm-hmm.
Tak, się robi bip w momencie, kiedy ktoś mówi brzydkie słowo. I jakoś musiałem ten problem rozwiązać, więc stwierdziłem, że rozwiążę go kreatywnie i w większości będę wymyślał po prostu nowe słowa.
Porusza pan takie fajne tematy, bo nie tylko o przyjaźni, o szacunku, o tym, że tam wyśmiewają się z grubej koleżanki, że można tyle podjąć takich naprawdę ważnych tematów, a mnie ujęło, że też zdradza pan mniej więcej jakby swój stosunek do życia i bardzo mi się to spodobało, bo myślę, że mamy podobny, że dorosłość jest przereklamowana. Zachowuje pan w sobie to dziecko. Czuję, jak czytam tę książkę, że pan się tym po prostu bawi.
No, zdecydowanie dorosłość jest przereklamowana. Mówię to z całą stanowczością i polecam wszystkim nie dorastać.
Ja też.
to nie jest fajne.
W tym świecie niestety na wszystko trzeba mieć jakiś papier, jakieś kursy, kreatywne pisanie i w ogóle szkoła niedługo powstanie, jak zostać pisarzem pewnie. A niech pan powie o tym początku. Pan chyba zaczął pisać w podstawówce.
Rzeczywiście zacząłem pisać, jak się nauczyłem pisać, czyli do jakiś 6-7 rok życia, ale to pisałem takie krótkie opowiadanka, które tam w jakichś zeszytach zapisywałem. To się oczywiście do niczego nie nadaje, mam tego świadomość, tylko po latach patrzę na to i rozumiem, że działo się to z takiej wewnętrznej potrzeby. Niespecjalnie wierzę w kursy creative writing. Jeżeli ktoś nie ma potrzeby pisania, to...
To choćby nie wiadomo, jakie kursy skończył.
Tak, te kursy mogą się przydać rzeczywiście autorowi, który chce pisać, chce pisanie specjalnie poświęcić na to, powiedzmy, iluś lat, żeby się nauczyć dobrze pisać, to może na taki kurs pójść i tam mu powiedzą, co robić, czego nie robić. Aczkolwiek też wydaje mi się, że to jest ta droga na skróty, która nie jest jednak, nie doprowadzi do czegoś bardzo dobrego, bo to jest jednak jeden z tych zawodów, które są bardziej, nie wiem, czy powołaniem, górnolotnie mówiąc, niż zawodem. Napisałem bardzo dużo tekstów, zanim pierwszy się ukazał drukiem. To jest trochę tak, że rozpatrywanie tego w kategoriach zawodu, czy w ogóle sposobu na życie może być, a jakby to ładnie powiedzieć, można się rozczarować. Większość pisarzy w Polsce tworzy swoje powieści, opowiadania hobbystycznie. Trudno się zresztą utrzymać z tego pisania. Jest mało pisarzy, którzy mogą zawodowo pisać i robić, jakby to może być ich pierwszym zawodem. Znakomita większość pisarzy, których ja znam i których zresztą pewnie słuchacze radia mogą kojarzyć, to są ludzie, którzy oprócz tego, że piszą, mają inny zawód, który pozwala im żyć. Utrzymują się z czego innego. Pisanie jest jak gdyby... odbywa się w czasie wolnym.
To jest tak trudne, bo przecież pochłania tyle czasu do pisania i dlatego nocami, tak jak pan mówi. Chociaż pana, ja czytałam właśnie z wywiadów, wiem, że najpierw prowadziliście z żoną firmę, później był ten pomysł, ale chcę zapytać jeszcze o Feliksa, bo czytałam, że ten pomysł na Feliksa był żony. Jak to było?
Nie, tam nie był żony, to bez przesady. To był wspólny pomysł nasz. To w sumie było już 12 lat temu i teraz trudno dociec prawdy. Moja wersja jest taka, że czytałem, polecam zresztą wszystkim rodzicom czytanie dzieciom, bo będą mądrzejsze. Czytałem mojemu synowi wieczorami książki fantastyczne, a moja żona Kasia czytała książki niefantastyczne i jej się nie skończyły te książki, a mnie się skończyły te dobre, fantastyczne. Próbowałem czytać klasykę takiej literatury science fiction młodzieżowej lat powojennych, powiedzmy, i te książki się bardzo zestarzały. Tak się zestarzały, że właściwie nie dawało się ich czytać. I stwierdziłem, że napiszę coś takiego po prostu, bo już miałem doświadczenie w pisaniu dla dorosłych. I napisałem pierwszego Feliksa, który miał być właśnie takimi krótkimi opowiadankami. W sumie dla mojego syna napisałem, żebym miał mu co czytać po prostu wieczorami. Okazało się, że na tyle się w to wciągnąłem, że po małej przeróbce, czyli połączeniu tych opowiadań w taką formę jakby powieściową bardziej, spodobało się to większej liczbie ludzi, bo po prostu wydaliśmy to w postaci książkowej.
Od tamtej pory kilkanaście książek. Zarzucają też niektórzy, dorastają Feliksnet i Nika, bo tam w akcji chyba jest ponad 2 lata. Mnie to nie przeszkadza w ogóle, ale nad jedną rzeczą się zastanawiam, że teraz to będzie lektura w klasie 6. Akcja toczy się w gimnazjum i za chwilę dla tych dzieciaków za kilka lat będzie w ogóle gimnazjum czymś archaicznym zupełnie, co to gimnazjum.
W najnowszym tomie, w tym, który teraz piszę, jest 15 tom, bohaterowie już idą do liceum. Jest zresztą opisany proces reformy edukacji.
Świetnie.
Tej szkolnej reformy i po prostu idą zamiast trafić do tam trzeciej klasy gimnazjum, okazuje się, że przychodzą do pierwszej klasy liceum. Oczywiście to jest trochę inaczej niż w rzeczywistości, ale tak się zastanawiałem się, co zrobić z tym problemem i po raz kolejny przekułem problem po prostu w kolejną fabułę.
Świetny pomysł. Teraz ministerstwo ma problem, bo ci właśnie, którzy nie zdali do drugiej klasy gimnazjum, trafiają do podstawówki, a z podstawówki świadectwa już mają. I to science fiction. Można powiedzieć naprawdę science fiction.